ja wiem, co chcesz mi powiedzieć. Chociaż czasem nic nie mówisz, wiem też dobrze to, co czujesz. Choć tym ze mną się nie dzielisz, przy twym boku wciąż kroczy. Niosłem ciebie.
Jak mówi często papież Franciszek, nie? Ksiądz jest agentem jakiejś tam firmy, pracuje w firmie, która się nazywa Kościół, jakoś mu się tam żyje, nie? Nie najgorzej, bardzo dobrze, ale ten ksiądz jest tylko takim pracownikiem. On już nie widzi Jezusa, dlatego popełnia najgorsze grzechy. Bo gdyby on kochał Pana Jezusa, to on by w życiu tych grzechów nie popełnił. I tak też jest w naszym życiu. Dlatego widzicie, to wołanie to jest Pan. I kiedy ten święty Jan woła, to jest Pan, można zrobić dwie rzeczy. Można nie zrobić nic, a można zrobić to, co zrobił święty Piotr. On sam nie poznał Jezusa, ale jak święty Jan krzyknął, to zobaczcie, co robi Piotr. Wyskakuje z łodzi i płynie do brzegu. Zanim oni tą łódką dopłyną, to on chce być pierwszy. On chce być jak najprędzej. To też nie są wyścigi. To jest ten Piotr, który się Jezusa wyparł, ale Piotrowi cały czas na Jezusie zależy. Dlatego widzicie, on wyskakuje. I teraz jak my sobie mówimy od wczoraj o pragnieniach, mówimy o powołaniu w życiu, to słuchajcie, jesteście w tym momencie życia bardzo ważnym. Kiedy wybieracie w swoim życiu coś ważnego, kiedy Pan Bóg wam będzie mówił, pokazywał przez różne wydarzenia, przez różne znaki, przez to, że się zakochacie, przez to, że przeżyjecie fascynację jakimś zawodem, pracą, zajęciem, może jakimś człowiekiem, którego będziecie chcieli naśladować, może macie myśl, założę rodzinę, będę miał żonę, będę miał dzieci, będę miał męża, może ktoś tam myśli, pójdę, nie wiem, do zakonu, ktoś tam... Są jeszcze trudniejsze powołania, zostanę nauczycielem. O, macie takie myśli, powinniście mieć. I teraz słuchajcie, są dwie opcje. Albo z tej swojej łódki, którą sobie płynę wygodnie, nie? Nic ode mnie nie chcą, nic nie muszę robić, nie muszę się wysilać. Płynę sobie tą łódką. Albo w niej zostanę, albo z niej wyskoczę i popłynę do brzegu. Dla Piotra sensem życia był Pan Jezus, chociaż się go wyparł. Ale tak naprawdę tego żałuje. I teraz, kiedy chce to naprawić, chce to zmienić, to nie czeka. Tam dopłyniemy do brzegu, spokojnie, nie pali się, poczekam. Jezus nie zając, nie ucieknie. Nie, wyskakuje i płynie. I moi drodzy, warto mieć tą postawę. Jesteście młodzi i powinniście żyć tymi wielkimi pragnieniami, jak wczoraj mówiliśmy, nie tylko pragnieniem napić się, najeść, położyć, załatwić sobie sprawdzian, przełożyć pracę klasową, jakoś tam tak zrobić, żeby przejść z klasy do klasy, ale się nie wysilać. I jak macie taką myśl i czujecie, że w życiu mam taką ideę, taki pomysł, to naprawdę nie bójcie się wyskoczyć z takiej łódki świętego spokoju. To co, że inni zostali, nie? Piotr mógł się obejrzeć, o kurczę, nie wyskakują, o inni siedzą, to ja zostanę. Nie, nie bójcie się tego. Słuchajcie, dzisiaj mam tu smartfona, ale wziąłem go na ambonę, wiecie czemu? Bo dzisiaj jak jechałem do was, to ktoś mi przysłał taki tekst i przeczytałem go. Ksiądz Adam, wasz dyrektor, zrobił mi dzisiaj kawę, taki dobry. Nawet nie chciał za to 5 zł, nic, za darmo. I sobie przeczytałem, co mi tam ktoś przysłał, nie? I mówię, pasuje to do tej myśli, którą mamy. Chociaż tu jest tam o może starszym wieku, ale wy dzisiaj macie tam po kilkanaście lat i zobaczycie, jak szybko będziecie mieli lat 20, 30, 40. I słuchajcie, taki tekst. Ledwo zaczął się dzień i jest już 6 wieczorem. Tydzień ledwo przybył w poniedziałek i już jest piątek, a miesiąc już minął, a rok się prawie kończy. I minęło już 15, 18, 40, 50 lat naszego życia. I zdajemy sobie sprawę, że straciliśmy naszych znajomych, rodziców, przyjaciół. I zdajemy sobie sprawę, że jest już za późno, aby wrócić. I słuchajcie, Więc spróbujmy jednak, jak najlepiej wykorzystać czas, jaki nam pozostał. Nie zwlekajmy z szukaniem zajęć, które lubimy. Dodajmy koloru w naszej szarości. Uśmiechnijmy się do małych rzeczy w życiu, które są balsamem dla naszych serc. I mimo wszystko nadal cieszmy się spokojem, radością i wysiłkiem tego czasu, który nam pozostał. I teraz jest ważne, spróbujmy z życia wyeliminować słowo potem. Zrobię to potem, powiem potem, pomyślę o tym potem. Zostawmy wszystko na później, jakby potem było, zostawiamy wszystko na później, jakby potem było nasze, ponieważ nie zrozumiemy. Potem kawa jest zimna, potem priorytety się starzeją, potem rok się skończy, potem zdrowie się skończy, potem dzieci dorosną, potem rodzice się zestarzeją, potem obietnice są zapomniane, potem dzień staje się nocą, potem życie się kończy, a potem często jest za późno, więc nie zostawiaj niczego na później, ponieważ czekając na później możemy stracić najlepsze chwile naszego doświadczenia, naszego życia, najlepszych przyjaciół, najlepszą rodzinę. Dziś jest odpowiedni dzień, ta chwila jest teraz. Nie jesteśmy nigdy w takim wieku, w którym możemy sobie pozwolić na odłożenie na jutro tego, co należy zrobić od razu. Zobaczmy więc, czy będziesz mieć czas, aby posłuchać też tej wiadomości, aby o tym pomyśleć i komuś powiedzieć. Nie odkładaj tego na później. Moi kochani, potem. Piotr nie powiedział potem, wyskoczył. Zróbcie tak, jak święty Piotr w swoim życiu. Nie bójcie się. Wczoraj też trochę mówiliśmy o tym Piotrze, którego sparaliżował lęk. Jak miał wreszcie okazję przyznać się do Jezusa, to on się wyparł Jezusa. Przez 3 lata opowiadał Jezusowi, jaki to jestem bohater, co ja to zrobię, jak ja to pokażę. Inni się zaprą, a ja to zrobię. Jak przyszedł ten moment, to on powiedział, nie znam go. I on jest bogaty o to przeżycie trudne. Dlatego jak przychodzi teraz ta okazja, wyskakuje z łodzi i płynie. Nie odkładajcie życia na później. Bo życie naprawdę szybko minie i szybko można je zmarnować. Jest taka druga postać w Piśmie Świętym. Teraz sobie odpłyniemy do Starego Testamentu. Postać króla Dawida. Dawid był wielkim królem w Izraelu. Piękna jest jego historia, nie? Pamiętacie, jak Dawid pokonał Goliata, Dawid został królem i on rozpoczyna walkę o swój naród. Pięknie jest w Piśmie Świętym przedstawiona walka Dawida. Tu nie chodzi nam teraz, jak czytamy Pismo Święte, tylko tak historycznie, nie? Jakie ziemię on podbił, co zrobił, co ocalił, jak buduje swoje państwo. To zostawiamy historykom. co chodzi w Piśmie Świętym, jak jest mowa o walce. Chodzi o nasze życie. I Dawid jest pokazany jako ten, który walczy, czyli zdobywa swoje życie, rozwija się. I przychodzi taki moment w życiu króla Dawida, kiedy posyła swoje wojska na bitwę, na walkę, a sam się na tą walkę nie wybiera, nie wyrusza. Cały czas walczył. I przychodzi nagle taki moment, że Dawid mówi sobie tak, nie będę walczył, nie pojadę, ja dzisiaj nie wyruszam. Zostaję w domu i przestaję walczyć, przestaję działać. Może sobie powiedział, pojadę na następną bitwę. Może sobie powiedział, potem będę walczył, potem się wysilę, potem. Zostaję w domu. I słuchajcie, jak on nie ruszył do walki, nie zrobił tego, co wy powinniście zrobić, czyli działać, nie? Bo życie jest od tego, żeby żyć, zaczął się nudzić. Jak, słuchajcie, możemy szukać różnych źródeł grzechu czy nieudanego życia, ale jednym z takich źródeł nieudanego życia i porażek, wiecie co jest? Nuda. Jak się człowiek w życiu nudzi, to zawsze ta nuda doprowadzi go do zmarnowania życia. Nuda prowadzi do grzechu, prowadzi do głupoty. I słuchajcie, Dawid się nudzi. Wyszedł na taras. Jak był na tym tarasie, z tego tarasu, gdzieś tam za murem, po sąsiedzku, zobaczył kobietę. Kątem oka zobaczył kobietę. Teraz będzie taki wątek, może dla niektórych ciekawy. Kobietę, która się kąpała. I pierwsza myśl była jego, żeby odwrócić wzrok. Ale potem Dawid sobie pomyślał, a tam, tylko spojrzę. Więc tak, słuchajcie, popatrzył na tę kobietę, tylko miał na nią spojrzeć. Jak ktoś czytał Stary Testament, historię Dawida, to wie, że to jego patrzenie na tą kobietę, jak tylko sobie popatrzył, skończyło się tym, że kazał ją sprowadzić do swojego pałacu, a później ta kobieta zaszła w ciążę. Szczegółów wam nie muszę opowiadać, nie? Zaszła w ciążę. Jej mąż tej kobiety, który miał na imię Uriasz, pojechał walczyć z tymi wojskami, które Dawid wysłał, z tymi wojskami, z którymi Dawid nie pojechał. Uriasz pojechał na wojnę. Uriasza nie ma. Niektórzy widzieli, że Batrzeba była u Dawida w domu. No wiadomo, domyślą się, że to dziecko, którego ona się spodziewa, jest króla Dawida. Więc będzie wielki skandal, cudzołóstwo. Król bierze sobie żonę swojego żołnierza, walecznego, umiłowanego i dopuszcza się takiego wielkiego zła. Więc Dawid zaczyna kombinować i sprowadza Uriasza z wojny. Zaprasza go do siebie, opowiada mu takie piękne słówka, zobaczcie jak knuje. Dawid, który kiedyś był bardzo szczery, bo słynął ze szczerości, z prostolinijności, zaczyna knuć. Zaczyna opowiadać Uriaszowi, jak to go zaprosił, ażeby sobie odpoczął i tak dalej. Bo on jaki ma plan? Że to jest taki początek na razie tej ciąży. Jeszcze ludzie nie wiedzą, co się stało, tylko ta kobieta mu powiedziała, nie? I teraz go namówi, żeby poszedł do domu, żeby poszedł do żony. I wiadomo, teraz będzie tak, że Uriasz był w domu i współżył ze swoją żoną, wszystko w porządku. A Uriasz albo to odkrył, o co chodzi, albo też Pismo Święte nam podpowiada, że solidaryzował się ze swoimi kompanami, którzy byli na wojnie i odwiedził żonę, ale na noc do żony nie poszedł, bo jak to ja mam tu korzystać z uciech życia, kiedy moi koledzy są na wojnie. Nie udało się. Więc Dawid jeszcze raz go zaprasza, no i teraz do tych słodkich słówek dokłada jeszcze wino, nie? Że jak upije Uriasza, no to on teraz pod wpływem alkoholu na pewno się nie oprze swojej żonie. To się znowu nie udało. I Dawid wie, że Uriasz nie poszedł do żony, ale teraz musi kombinować. On wie, może inni nie wiedzą. I teraz jak Uriasz wróci z wojny, powie, że nie był u żony, nie współżył z nią. Co trzeba zrobić? Trzeba zabić Uriasza. I rzeczywiście Dawid każe go posłać tam, gdzie walka będzie bardzo zaciekła, potem odstąpić, zostawić go i Uriasz ginie na wojnie. I Dawid sobie myśli, mam święty spokój, nikt się nie dowie, Uriasz nie żyje, więc mnie nie zdradzi, nie opowie, że kiedy był w domu, nie współżył ze swoją żoną. Na szczęście później przychodzi prorok Natan i Dawid się musi nawrócić, bo Natan mu opowiada to wszystko, co zrobił. Słuchajcie, od czego się zaczęła ta historia grzechu Dawida, strasznego grzechu, bo i grzech cudzołóstwa, kłamstwo to już tam może lżejsze grzechy, ale aż do morderstwa się posunął. Od czego się to zaczęło, że nie wyruszył na walkę? Powiedział, ja sobie zostaję, Ja nie będę w życiu robił już teraz wielkich rzeczy. Ja nie muszę walczyć. I z nudów, z tego, że powiedział, nie będę szedł drogą swojego powołania, zmarnował tak wiele. Popełnił straszne grzechy, zmarnował swoje życie. Do czego był Dawid powołany? Do bycia królem. Od czego był król? Żeby stał na czele narodu, prowadził go w walce. A Dawid powiedział nie i zmarnował życie. Jak nie będziesz chciał walczyć o życie, nie będziesz chciała walczyć o życie, jak czujesz, że trzeba w życiu zrobić coś wielkiego, ale powiesz, ale może nie, potem, jutro, niech zrobią inni, ja się boję, ja się nie nadaję, to naprawdę może się to przerodzić w takie życie, które nie ma sensu. Są te dwie postawy. Piotr, który wyskakuje z łodzi, byle już być przy Jezusie, bo to jest powołanie jego życia, i postawa Dawida. Nie wyskoczę, nie wychylę się, zostaję w domu, nie robię nic, będę się nudził, bo ja się nie nadaję już. Jak człowiek odrzuci swoje powołanie, swoje pragnienia, swoje idee, to życie będzie bez sensu. Dlatego, moi kochani, dzisiaj w tej chwili adoracji przed Panem Jezusem to sobie będziemy chcieli rozważyć. Czy walczymy o coś, o kogoś w życiu? Czy może walczysz o swoją wiarę? Czy tak machniesz ręką, a pochodzę jeszcze trochę do kościoła, póki nie mam 18 lat, tam rodzice każą, babcia się gniewa, pójdę tam na mszę świętą, nie, bo może jak babcia rentę dostanie, to jeszcze coś mi tam odpali, ale potem, no to ja nie wiem. Jak chodzicie na mszę świętą tylko dlatego, że rodzice kazali, to z tego nic nie będzie. Dlatego trzeba szukać wiary. Miałeś kiedyś taki moment w życiu, że poczułeś, że Bóg jest? Taki moment, kiedy chciałeś krzyknąć, albo w sercu nawet, to co Jan w tej łodzi, to jest Pan. Panie Boże, Ty jednak jesteś. Panie Jezu, Ty mnie jednak kochasz. Nie musisz być idealny. Ci apostołowie w tej łodzi, każdy miał swoje grzechy. Żaden nie był idealny. Świętość, wiara nie polega na tym, że jesteśmy idealni, tylko na tym, że się nawracamy, że wiemy, że możemy liczyć na Pana Boga, jak ten syn marnotrawny. Wiedział, że jak wróci, nawet się nie spodziewał tyle, ale wiedział, że ojciec go nie wygna, zrobi go niewolnikiem. Okazało się, że jest dużo lepiej. Więc dzisiaj w tej chwili adoracji może o tym pomyślimy. To też jest może taki trudny, drażliwy temat, ale żeby przeżyć rekolekcję, to warto się wyspowiadać. Sakramenty w Kościele nie są obowiązkowe, więc ta spowiedź święta nie jest obowiązkowa. Ale myślę, że jesteście tu wszyscy ochrzczeni, byliście u Komunii Świętej. Pewnie już bierzmowania. Warto o spowiedzi świętej pomyśleć, ale też tak dojrzale. Nie tylko, że pójdę i coś tam powiem, ale tak, żeby właśnie przemyśleć swoje życie.
Uznałeś, że warto znieść ten ból. Z radością patrzyłeś poza grób. Uznałeś, że warto znieść tę śmierć. Cudowny tak, wspaniały. Moc Twoich ran zwycięża świat, mój cały dług spłacony już i żyję znów przez łaski cud.
Może w tym rachunku sumienia pomyśleć nie tylko, co zrobiłem, czego nie zrobiłem, ale pomyśleć też, po co ja żyję. Czy moje życie ma sens? Jakby cię ktoś tak dzisiaj zapytał, miałbyś szczerze odpowiedzieć, po co ty żyjesz? Jakie są twoje pragnienia? Co z tego mają inni, że ty żyjesz? To są ważne pytania. I rachunek sumienia nie jest tylko po to, żeby powiedzieć, ile razy zmówiłem pacierz albo nie zmówiłem, 5 razy przeklnąłem, 3 razy tam coś zrobiłem nie tak, bo to też gdzieś tam jest ślizganie się po powierzchni. Wejdźcie w rachunku sumienia w takie rzeczy głębsze, ważniejsze, żeby w rachunku sumienia też zapytać o sens mojego życia, siebie przed Panem Bogiem. Po co ja żyję? Dlaczego ja tutaj jestem? Na rekolekcjach. Czemu jestem w tej szkole? Zapytajcie się też siebie, czy nie marnujecie swoich pragnień. Może gdzieś tam kiedyś przez myśl przeszło, żeby zrobić w życiu coś wielkiego, żeby też się zaangażować właśnie w rodzinie, w domu, w coś, albo w szkole, w klasie, a tego żeśmy nie zrobili. My o tym zapominamy, o takich zmarnowanych szansach. Spowiadamy się czasem z tych takich faktów popełnionych, a sobie przypomnijcie, co mówimy w każdej mszy świętej. Zgrzeszyłem myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem. Zaniedbaniem to też jest grzech. To nie chodzi właśnie o to tylko, co zrobiłeś, co nie zrobiłeś, ale też głębiej, co mogłeś zrobić. Jesteśmy w seminarium duchownym, nie? Jak ja byłem w seminarium, akurat nie w tym, ale jeszcze w Poznaniu, to czasem tak bywało, że przełożeni jakiemuś klerykowi mówili, że musi na razie opuścić seminarium, albo wrócić za rok, albo już w ogóle mu dziękowali. I czasem taki seminarzysta, kleryk był bardzo taki rozgoryczony, oburzony, szedł się kłócić do tych przełożonych. Nie? Niech mi ksiądz rektor powie, co ja złego zrobiłem. Nie złapaliście mnie na niczym, nie? Trzeźwy był, nie wiem, nie przyniósł piwa do seminarium, nie tam palił gdzieś tam papierosa pod kaplicą, nie ukradł nic, nie? Co ja złego zrobiłem? Nie przyłapali go nigdy na łamaniu regulaminu. A wtedy przełożeni mówili, to nie chodzi o to, czego ty złego nie zrobiłeś, ale my patrzymy na ciebie przez rok czy przez 2 lata i to nie chodzi o to, że ty niczego złego nie zrobiłeś, ale co ty zrobiłeś dobrego? Ty rano wstajesz, na wszystko przychodzisz, wszędzie jesteś punktualnie, wszędzie jesteś, ale to widać, że ty oprócz tego, że robisz, co masz zrobić, nie robisz nic więcej. I czasem w szkole też tak jest, nauczyciele patrzą na was, nie? Czasem jest jakiś taki łobuz, rojber, nawywija, rozgadany w klasie, nie idzie go uspokoić, ale jak jest jakaś akcja, to te osoby, taki chłopak czy dziewczyna, są też pierwsi do tej akcji, nie? Coś tam robimy. A jest czasem taki uczeń, nie, wszystko na 5, na 6, wszystko poukładane, ale to, co muszę, ja mam mieć 6, więcej mnie nie obchodzi. Tak można przejść przez życie. Dlatego zróbcie sobie też taki rachunek sumienia. Nie tylko, co złego zrobiłem, ale czego w życiu nie zrobiłem. Nie chciałem wyskoczyć i płynąć w stronę mojego wielkiego pragnienia.
Nic, nie musisz mówić nic, odpocz we mnie, czuj się bezpiecznie. Pozwól kochać się, miłość pragnie ciebie. Pozwól kochać się, miłość pragnie ciebie.
W tym miejscu, gdzie jesteś, a nikt cię nie słyszy, nie widzi twych łez, ty przestałeś liczyć, że gdzieś tam ktoś jeszcze o tobie myśli. Chcesz biec jak najdalej, uciec od innych, ale choć biegniesz już długo, to brakuje ci siły. Chciałbyś wreszcie ją spotkać, a nie żyć na niby. Zakochać się, później pisać do niej listy, wysłać je w butelce i czekać na przypływ. Napełnić serce, przestać napełniać kieliszki, zostawić za sobą ciągłe bycie kimś innym. Zrobić to, co konieczne, aby wrócić do żywych. Czerpać móc jak najwięcej z każdej spędzonej chwili. Biedak prawdziwy, ten co to ma, nie widzi. Chcesz tego, to przebacz tym, co ciebie skrzywdzili. Tu potrzebny jest lekarz, a nie aspiryny. Tego nie ma na sprzedaż, wystarczy być przy nim.